Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie marszałku, pretekstem do naszego spotkania jest oczywiście jutrzejsza rocznica wprowadzenia stanu wojennego, no ale jesteśmy też w przededniu pierwszej rocznicy powołania rządu Donalda Tuska, więc nie mogę nie zapytać, jak pan ten rok ostatnio ocenia.
Dobrze oceniam ten rok, chociaż ten postęp, który sądziłem, że będzie, no on jest taki jak po kocich łbach. Jednak fakt, że nie było jednej listy ze strony opozycji poprzedniej, spowodował, że nie mamy możliwości odrzucenia weta prezydenta. Jakby była jedna lista, nie byłoby problemu.
Ta większość byłaby nie było, tak silna, rozumiem, żebyście się nie martwili.
Nie było dzięki PSL-owi, no i Hołowni częściowo, ale przede wszystkim PSL-owi. To jest taka sytuacja, że najważniejsze sprawy no, muszą czekać do zmiany na urzędzie prezydenta, czyli do dojścia Andrzeja Dudy.
I jakąś nieco lepszą nawierzchnię uda się wyłożyć na tym brukowanym szlaku dopiero po wyborach prezydenckich, w pana ocenie?
No, ustawy, wszystkie ustawy ważne są wetowane przez prezydenta. W związku z tym to, co musi być zmienione ustawą, nie można zmienić inaczej. Oczywiście moglibyśmy pójść drogą PiS-u, czyli jechać na pograniczu prawa, ale ja uważam, że nie powinniśmy tego robić. Jesteśmy zupełnie inną partią. Doszliśmy do władzy, atakując to, co oni robili i pokazując, że łamali konstytucję, łamali ustawę, ale przede wszystkim konstytucję.
To się obywatelom zdecydowanie nie spodobało, bo kiedy były też pewne próby na granicy prawa, powiedzmy, spotykały się z oceną ostrą ze strony. Mówię już o próbach w ostatnim roku.
No bo tak powinny być oceniane. No i to ogranicza możliwości obecnej koalicji.
Czyli rozumiem, ocenia pan dobrze na czwórkę, tak to?
No
rozumiem.
Tak.
I daje pan jeszcze trochę
nie, nie,
czasu.
Nie, nie. Jak pan chce, żebym był nauczycielem, to ja nie jestem nauczycielem. Takie 4, 3, 5 minus. Wie pan, to są nic nieznaczące.
Bardzo często o tym sami uczniowie mówią dzisiaj, ale nie o edukacji będziemy rozmawiać. Bardziej o historii i o polityce, ale jeszcze trzymając się tej daty 13 grudnia, bo to jest data powtarzana przez polityków dzisiejszej opozycji. Bardzo często nazywają was koalicją 13 grudnia właśnie. Partie obozu prodemokratycznego, tak mówiąc umownie, często się oburzają, czy przedstawiciele tych partii. Pan się oburza na to sformułowanie 13 grudnia?
Nie, w polityce używa się różnych sformułowań, takich negatywnych w stosunku do przeciwników. Ja to komentuję i skomentowałem niedawno w czasie debaty senackiej. 13 grudnia spałem do południa.
Oczywiście
i radzę kolegom, moim kolegom, że to samo robili.
Była to oczywiście odniesienie się do czasów, o których za chwilę będziemy rozmawiać, ale chcę jeszcze spojrzeć
nie,
na takie...
Było to do tego szefa...
Do szefa partii
i jak przypuszczam... Który sam... Mówił, że o stanie wojennym dowiedział się w południu, bo do południa spał.
Dlatego mówię, że za chwilę o 13 grudnia 1981 roku będziemy rozmawiać, ale jeszcze chcę o badaniach opinii publicznej w Polsce pomówić, bo sobie spojrzałem w takie badania prowadzone w 2021 roku. To była 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. I z tych badań wynika, że niespełna połowa dorosłych Polaków pamięta w ogóle dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego. To jest 47%, prawie 1/5 w ogóle tej daty nie zna. Co gorsza, albo co bardziej znamienne, w 2016 roku tych osób było trochę więcej, więc odsetek rozpoznających tę datę nieco spada.
To chyba normalnie. Czym ten czas jest odległy?
Czas upływa, ale
odległy.
Z drugiej strony data na tyle istotna w historii Polski.
No wie pan
Polski.
Mówi 1/3 nie zna, ale powiedział pan też, że połowę tej daty zna. I coraz mniej ludzi będzie znało tą datę. To jest data niedobra dla Polski.
A powinniśmy właśnie z racji tego, że była to data niedobra, pamiętać o tej historii?
Wszystkie daty znaczące powinniśmy pamiętać. To była niedobra dla Polski, ale znacząca także dla Polski. Ona zatrzymała zmiany w Polsce i spowodowała, że straciliśmy 10 lat.
to jak rozmawiać o tych wydarzeniach, jak na przykład docierać z nimi do młodych, żeby oni byli zaciekawieni i potrafili własne wnioski z tych lekcji już poniesionych przez poprzedników swoich wyciągnąć.
Trzeba docierać ich językiem. W Krakowie powstał, i w Gdańsku, no to wspólnie było robione, powstał świetny spektakl muzyczny, 1989 rok. Tłum młodzież na to przychodzi. Biletów nie ma. Jak najwięcej tego typu działań, bo z tym przekazem do młodego pokolenia można tylko dotrzeć przez środki, które te młode pokolenie przyciąga i młode pokolenie rozumie. Muzykal jest zrozumiały, tym bardziej, że profesor Geremek tańczy breakdance, różne są takie zabiegi, bardzo ciekawe.
Pan w tym spektaklu także jest...
Ja nie uczestniczę jako aktor, ale ja jakoś tam...
Są odniesienia do
z moją żoną Aliną przechodzę w tym spektaklu, ale i muszę powiedzieć, że to naprawdę świetny spektakl. On w sferze tych wątków historycznych jest bardzo dokładny. Zaś kompletnie inny, jeżeli chodzi o sposób przekazu. Właśnie taki przekaz, który młodzież chce, lubi i na ten spektakl w związku z tym przychodzi.
Patrząc na to na przykład, co, jak to się mówi, klika się w internecie, to klikają się też filmy ze wszelkimi świadkami historii. Na przykład młodzież lubi usłyszeć bezpośrednio od uczestnika
wydarzeń historycznych. No wiesz, mam takie
spotkania. Ale do czego dążę? No pan jest tym
mam
świadkiem
takie
historii.
Spotkania. Nawet teraz jadę pod Poznań, w Warszawie także mam spotkanie.
I co pan opowiada młodzieży? O stanie wojennym konkretnie.
Opowiadam o ciekawych rzeczach, takich, które ich mogą zająć. No na przykład, że z tym okresem do dzisiaj mam problem. Znaczy nie tyle ja, ile moja córka.
Kinga Borusewicz?
Tak, Kinga.
Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dzisiaj.
Ponieważ urodziła się wtedy, kiedy się ukrywałem i moja dziewczyna, Alina Pienkowska, musiała ją zarejestrować, więc nie mogła podać mojego nazwiska przy pytaniu nazwiska ojca, więc podała tylko imię Bogdan. I tam, no i ona, okazuje się, wpisano ją jako Kinga Pienkowska. Potem przyszedłem do rządu stanu cywilnego po powrocie na powierzchnię, do życia normalnego. I wiadomo, że ja jestem ojcem. A dlaczego trzeba było podać imię? Dlatego, że jakby nie podała moja żona imienia nawet, to w rubryce ojciec zostało wpisane ojciec nieznany. Wie pan, co by się stało.
Tak.
No ale Kinga ma z tym problem w tej chwili.
I
tak, bo w PESEL-u, kiedy wydano jej dowód, okazało się, że jest wpisana jako Kinga Pienkowska. Więc po długiej dyskusji ustalono, że będzie Kinga Borusewicz, ale primowo to Pienkowska.
Czyli w papierach tak zwanych ślad po tym jest, jak rozumiem.
No jest i teraz mam problem. Wychodzi za mąż, okazuje się, że jest primowo to Pienkowska, czyli tak jakby była rozwiedziona. No ale nic z tym nie można zrobić. I okazuje się, że ten okres, no tego typu sytuacje...
Długofalowe konsekwencje stanu wojennego, rozumiem. Tak, można powiedzieć.
Dla mojej rodziny. Oczywiście to nie jest najistotniejsze, ale to po prostu
to jest
mówię o tym
tak naprawdę,
jako sytuacji śmiesznej. Jak się pyta pan, o czym mówię? No, często zaczynamy właśnie od tego. Nie wiem, jak nazywa się moja córka.
Ja znalazłem taką wypowiedź pana, że pan 12 grudnia wyszedł z domu i wrócił dopiero po ponad 4 latach, czyli we wrześniu 1986 roku, czyli w przededniu wprowadzenia stanu wojennego. Jak rozumiem, udał się pan pewnie tutaj do nieodległej sali.
Nie.
Nie? Gdzie pan był właśnie? Jak to było?
Nie. Ja wyszedłem z Aliną. Alina pojechała do Stoczni Gdańskiej na Komisję Krajową, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, bo jak wyszedłem w Sopocie z domu, razem z nią, no to towarzyszyła mi zgraja esbeków. Byłem pewny, że będę aresztowany. I tak trwało do dworca i potem oni zniknęli. Alina wsiadła do pociągu, do kolejki, pojechała do stoczni. Ja wsiadłem w inną kolejkę, pojechałem do Gdyni na takie spotkanie frakcji antywałęsowskiej. No i tam już się dowiedziałem...
Co się kroi, tak?
Co się kroi, tak, tak, tak. Tam już wiedziałem, więc ta obserwacja nie była bez przyczyny, a tą obserwację zauważyłem bardzo delikatną 11 grudnia, czyli dzień wcześniej.
Dzień wcześniej jeszcze.
Zaraz 12 grudnia, jak wyszedłem, mówię, w godzinach takich południowych, to już wiedziałem, że coś się będzie działo. Takiej sytuacji nie było od strajku sierpniowego.
I kolejna noc i poranek to już są masowe zatrzymania, internowania opozycjonistów w wielu miejscach kraju, ale zwłaszcza tutaj na Wybrzeżu czy Grand Hotelu Sopockim. A panu się udało tego uniknąć?
No mi się udało uniknąć, dlatego że kocham wolność. No i kochałem wolność, starałem się być człowiekiem wolnym cały czas. Nie dawałem się aresztować.
I po tej wolności zostały szlaki Borsuka na przykład w lasach trójmiejskich?
No udało mi się wyskoczyć przez okno i zgubić pogoń po kilku strzałach i pogoni. Nie dorwali mnie i potem już znowu strajk w Stoczni Gdańskiej, drugi strajk, który organizowałem 15 grudnia, potem rozbicie tego strajku i długi okres działania w podziemiu, nie ukrywania się. Oczywiście ukrywałem się, ale działałem po to, żeby działać.
Czy ukrywał się pan po to, żeby działać?
No oczywiście, a nie po to, żeby siedzieć w piwnicy.
A dzisiaj młodzi właśnie dopytują o to, jak się to panu udało przez tyle lat zwodzić jednak no niełatwego przeciwnika.
No ogólnie mówiąc, byłem lepszy od nich. A oprócz tego mieliśmy swoje oczy w bezpiece, czyli kapitana Adama Chodysza, który nas informował, mnie informował.
Czyli mieliście swoich agentów w służbie bezpieczeństwa.
No tak. Tak się działa.
Ale Służba Bezpieczeństwa miała też wielu swoich niestety ludzi wokół pana, także bliskich dla pana.
Miało
to, jak się żyje z tym po latach, tak na dobrą sprawę?
Wie pan, ja z tymi ludźmi nie utrzymuję kontaktu, więc wiem, znam ich, wiem, pamiętam. Ale jeżeli ktoś nie był potem zaangażowany w polityce, no to nie ma, ja go nie ścigam, nie ma sensu. Niech sobie tam życie ułożył i był taki Myszk, Edwin Myszk, bardzo groźny agent, który został wykryty przeze mnie jeszcze przed sierpniem. I dlatego ten sierpień się udał, bo inaczej on był w kierownictwie przygotowania do tego olbrzymiego strajku. No, stał się bogatym człowiekiem, miał potem drukarnię zrobioną przez SB, drukował, zarobił na tych książkach niby nielegalnych olbrzymie pieniądze. Potem kupił wydawnictwo Morskie, a potem sprzedał to wydawnictwo i pierwsze pole golfowe to on stworzył, czyli różne jakieś tam programy telewizyjne rozbierane i tak dalej.
Mówi pan o polu golfowym w Polsce pierwszym?
W Polsce, bo tu na Pomorzu było pierwsze. Nie wiem, czy on jest właścicielem, więc no tyle...
Takie to historie
orientuję
były
się,
prostu,
że
tak?
Wiem, ale ponieważ on nie działa w sferze takiej publicznej, a
czyli gdybym był w polityce,
pieniądze.
To by pan się z nim, rozumiem, nie odpuściłby pan, tak?
Tak, bym nie odpuścił, bo uważam, że to jest inna sytuacja kompletnie. Jeżeli jakiś agent, tam SBK coś tam robił, a wielu poszło w biznes, niektórzy poszli w biznes, bo niektórzy źle skończyli, no to co, jesteśmy krajem demokratycznym, więc mam do nich pretensje, ale niech żyją jako tako, jak sobie tam pościelą, tak się wyśpią.
Cały stan wojenny to jest ponad 10 tysięcy osób internowanych, około 40 ofiar stanu wojennego. Tak jak pan z perspektywy...
Nie, mniej ofiar było.
Mniej ofiar. No, zależy jakie źródła, dlatego mówię około 40.
Kilkunastu.
Kilkunastu,
ja dokładnie liczyłem, tak. Niektóre ofiary to są ofiary samobójstw i tak dalej. Tu mamy taki przypadek, także Janka Samsonowicza.
Z perspektywy...
Który popełnił samobójstwo, to dla mnie jest jasne, a został zakwalifikowany jako ofiara.
Z perspektywy lat mijających i wieku też już innego, zupełnie innej epoki, stan wojenny w Polsce był do uniknięcia?
Był do uniknięcia, ale to była decyzja Jaruzelskiego. Wcale Rosjanie do tego go nie zmuszali. On nawet zwracał się do nich, żeby publicznie zaczęli grozić, aby miał pretekst. Interwencja rosyjska, bo o tym się zasłania Jaruzelski, była bardzo bliska rok wcześniej, w grudniu 80 roku. Wiem o tym, bo przecież oglądałem później te papiery różne, które oni wytwarzali. I dla mnie to jest jasne. Ale stan wojenny nauczył nas także, że jednak tego typu działania powinny być rozliczane. Oczywiście Jaruzelski potem się cofnął, zgodził się na wybory, ale stan wojenny to była zbrodnia na narodzie.
Nie została rozliczona.
Nie została rozliczona i mówiłem, że powinna być rozliczona, choćby dlatego, żeby inni, którzy już w państwie demokratycznym będą, nie mieli takich pomysłów. A jak się okazało się, że wiele, wiele lat później były takie pomysły.
I do rozliczeń wracamy, ale tutaj postawimy
jakby była, kropkę. Jakby był Jaruzelski rozliczony, takich myślę, że to by mniej, było mniej możliwe. Że trzeba rozliczać nie tylko, żeby nie to, żeby się tam zemścić, ale po prostu, żeby zapobiegać.
Na przyszłość.
Na przyszłość, tak.
Bardzo dziękuję, panie marszałku, za spotkanie.